Pedagogika czasów wojny to temat wieczornej audycji Pisma i Znaki. Gościem programu jest Marek Rębierz, filozof i pedagog, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Alicja Karłowska, dobry wieczór. Zapraszam do słuchania.
Pisma i Znaki. Pisma i Znaki.
Gdyby spytać o etapy przygotowania do wojny obronnej, najprawdopodobniej byłaby mowa między innymi o zapleczu militarnym, dziedzinie wojskowości, a pedagogika czasów wojny. Termin właściwie nieobecny w debacie publicznej, a z pewnością bardzo rzadko się pojawia. Gdzie szukać genezy i na czym polega przygotowanie do sytuacji zagrożenia?
Te sytuacje mają swoją siłę, tą destrukcyjną siłę. Nigdy do takich sytuacji nie jesteśmy przygotowani na tyle, aby poradzić sobie bez jakichś powikłań, ukazania jakichś naszych słabości. Bardzo często mówi się o pedagogice pokoju, o wychowaniu do pokoju, ale to nie odbywa się w pustce. Jeśli pedagogika ma służyć kształtowaniu przekonań i postaw, wyzwania, wobec których staje człowiek, gdy rozgrywa się wojna, której on nie chce. Jeśli uprawiasz pedagogikę i pragniesz pokoju w relacjach między ludźmi, to uprawiaj również pedagogikę poszukującą właściwych odpowiedzi na trudne wyzwania czasu wojny. Jeśli chcesz pokoju, to zawczasu dostrzegaj i podejmuj powinności pedagogiki, które mogą wystąpić i występują w konfrontacji z bolesną i tragiczną rzeczywistością.
Obszar aktywności uśpionych, ponieważ chętniej, co wydaje się być oczywiste, mówimy o tych czasach pokoju, w których nie musimy mierzyć się na przykład z konfliktami zbrojnymi, wszystkim tak ogólnie powiem, co się z nimi wiąże. Gdzie jest miejsce dla pedagogiki? Sytuacja obecna, niedaleko naszych granic, rozgrywa się wojna, tematy podejmowane ostatnimi laty, już tak należy powiedzieć, przez socjologów, psychologów. Gdzie miejsce dla pedagogiki?
Problemami pedagogiki powinny być w szczególności te problemy pedagogiczne, które podsuwa życie. Czas wojny, tej, która oddziaływuje w różny sposób, nie tylko na bezpośredni front, ta wojna ma o wiele szerszy zakres, tak jak i każda inna. Zresztą współcześnie, nie tylko papież Franciszek, mówi, że toczy się trzecia wojna światowa w kawałkach, w różnych odsłonach, które wzajemnie się dopełniają. Nie możemy zamykać oczu na rzeczywistość. To niesie z sobą określone problemy pedagogiczne, na które powinna być otwarta pedagogika, w szczególności polska pedagogika, bo ma ona dziejowe doświadczenie zmagania się z tymi problemami czasów I wojny światowej, później II wojny światowej. Tu polska pedagogika zdała egzamin w tym czasie wojen światowych XX wieku w różnych wymiarach. Problemy edukacyjne, problemy opiekuńcze. Umiała je i rozpoznać, umiała na nie praktycznie odpowiedzieć w działaniach pedagogicznych podejmowanych z misją przez pedagogów, którzy prowadzili zarazem namysł teoretyczny nad tymi sytuacjami, nad tymi wyzwaniami.
Wspominał pan profesor o tym, że polska pedagogika zdała egzamin w przeszłości, gdy trzeba było mierzyć się, konfrontować z realiami I i II wojny światowej, a co z czasami współczesnymi. Wiemy już, że przeszłość nam się z teraźniejszością przeplata i to konieczne, choćby wyciągać wnioski i opierać się na stałych, sprawdzonych fundamentach. Pytanie o powinności polskiej pedagogiki właśnie w konfrontacji z rzeczywistością, z czasami nam współczesnymi. W debacie publicznej częściej się mówi o użyteczności, przeskakujemy od powinności do użyteczności. Tymczasem ta powinność w procesie dochodzenia i pozyskiwania tego, co użyteczne, wydaje się czymś pierwotnym.
od poczucia użyteczności można się swoiście, że tak powiem, zawsze jakoś wywinąć. Wiele wymaga. I użyteczność jest ważnym takim probierzem rozeznawania. Tradycyjna, klasyczna kategoria rozeznania powinności. Co w danej sytuacji jest nie tylko bardziej stosowne, co bardziej odpowiednie, ale co jest powinnością jako zadaniem, z którym trzeba nam się zmierzyć i które musimy skonkretyzować, które musimy przekuć na najbardziej odpowiedni sposób działania, aby powinnością odpowiednio sprostać. Gdy mówi się o kategorii czasu w kontekście wojny i pedagogicznych problemów, które niesie z sobą wojna, to ten czas jest wieloraki. To jest z jednej strony czas bezpośrednich działań militarnych i tego, co się nazywa dydaktyką pola walki, uczenia się z wydarzeń, które zachodzą w czasie walki, jak tą walkę skuteczniej prowadzić, aby uniknąć ofiar, przynajmniej po własnej stronie, jak ją efektywniej prowadzić, aby nie tracić kapitału, potencjału, którym się dysponuje. To jest uczenie się pola walki w sposób bieżący. To jest pedagogika wojskowa, służąca zwycięstwu, ale też służąca neutralizacji, mówiąc językiem technicznym, przeciwnika, osłabieniu jego potencjału. To jest to bieżące uczenie się. Zresztą w komentarzach z pola walki, które w mediach i wypowiedziach różnego typu ekspertów, to przebija, że jedna czy druga strona nauczyła się czegoś z działań wojennych, z jej niepowodzeń dotychczasowych, zrozumiała swoje niedostatki i wyćwiczyła się w takim działaniu, aby niepowodzeń już nie ponosić, ale odnosić jakieś sukcesy. Tak? To uczenie się pola walki jest formą uczenia się skądinąd od starożytności. Tu warto zwrócić uwagę na opisy w starożytnej Grecji wojen obronnych Greków z nacierającymi na nich Persami. Te wojny, gdzie niewielkie oddziały Greków dały odpór czy wstrzymały marsz armii perskiej, analizował między innymi znakomity filozof Rocco Buttiglione i pokazuje, jak w tych starogreckich opisach działań militarnych i postawy broniących się Greków formowano w namyśle teoretycznym kategorie charakteru i woli, kształtowania charakteru i kształtowania woli oraz roli jednostek, które się z sobą łączą po to, aby mimo iż nieliczne, dać skuteczny odpór lub skutecznie powstrzymać nawał o wiele liczniejszych nacierających armii. I pokazuje Rocco Buttiglione, że właśnie kształtuje się w tych działaniach militarnych i w refleksji teoretycznej nad tymi działaniami militarnymi kategoria charakteru, mocnego, mężnego charakteru i kategoria woli, gdzie jednostki zmotywowane, jednostki, które swoim aktem woli postanawiają nie opuścić pola walki przed o wiele liczniejszym kolektywnym przeciwnikiem, odnoszą zwycięstwo, pozwalają innym w tym czasie współplemieńcom się zmobilizować. To ciekawa obserwacja pokazująca, że owo doświadczenie czasów wojny jest jakby też źródłowe dla kategorii pedagogicznych od starożytności, że ta postawa żołnierskiej dzielności opiera się nie na ideologicznym czy kolektywnym impulsie, ale na mocnym charakterze, na akcie woli, na rozumnej decyzji, choć częstokroć wręcz heroicznej. To bardzo ciekawa obserwacja i warto gdzieś o niej pamiętać. Doświadczenia wojny, które niestety w dziejach ludzkich są stałym typem doświadczeń, niewyeliminowanym z dziejów ludzkich, jakbyśmy sobie życzyli, także kształtują rozumienie człowieka i wskazują, jakie walory w człowieku warto kształtować, warto wzmacniać, warto utrwalać, także poprzez różne formy samodoskonalenia, samopanowania nad sobą, nie tylko rozkazem zewnętrznego dowódcy, czy wręcz tyrana, który nas pcha do walki, ale aktami własnowolnymi, własnej decyzji, gdy jesteśmy przekonani, że bronimy tego, co bronić powinniśmy i że to od nas zależy efektywność tej obrony, chociaż dane liczbowe pokazywałyby, że to nie ma sensu, tak? Że ich jest i tak więcej, że to jest tumult napierający, a jednak ta tradycja grecka pokazuje, że poprzez charakter, mocny charakter, poprzez mocne postanowienia woli, poprzez akty rozumnego działania można wiele osiągnąć. To pouczająca lekcja starożytnej Grecji i także po części źródło pedagogiki jako kształtowania charakteru i woli, i dostrzeżenia tych właściwości człowieka i ich siły sprawczej.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Albert Camus przestrzega przed humanistami bez wyobraźni, którzy, tu cytat, nigdy nie są na wysokości zarazy, środki zaś, jakie wymyślają, są zaledwie na miarę kataru. To fragment Dżumy Alberta Camus. Czym jest owa wyobraźnia humanistów lub też humaniści bez wyobraźni w nawiązaniu właśnie do tego cytatu, a i tematu wiodącego naszej dzisiejszej rozmowy?
Gdy pani redaktor była uprzejma powiedzieć humaniści bez wyobraźni, czyli humaniści, którzy nie są humanistami, tak, czyli to co ważniejsze, to jest owa wyobraźnia humanistów, którą trzeba kształtować. Jest to zadanie pedagogiczne, wychowawcze, samowychowawcze dla każdego z nas. Bo bardzo łatwo stać się owym pozornym humanistą, którego Albert Camus, jak to przypomniała pani redaktor, piętnuje jako humanistę bez wyobraźni. Ludzi bez wyobraźni, których każda zaraza, czyli każda wojna, bo Dżuma Alberta Camus pisana od 1940 roku dotyczyła II wojny światowej i niektórym wydaje się, że ona jest nierealna, tak? Bo życzylibyśmy sobie, żeby świat był inny, żeby był światem bez zaraz, bez epidemii, pandemii, bez wojny. Tak? Albert Camus pisze, tym ludziom brak wyobraźni, nigdy nie są na wysokości zarazy. Środki zaś, jakie wymyślają, są zaledwie na miarę kataru. Jeśli pozwolimy im działać, zginą, a my wraz z nimi. To jest to myślenie, że mamy zarazę, która niszczy ludzi, niweczy ludzki świat, a postrzegamy ją na wydarzenie na miarę kataru, że to przejdzie. No, Camus mówi, no przechodzi, ale wraz z tym przemijają ludzie, przemija ich świat zniszczony przez ową zarazę. Brak wyobraźni, jak niebezpieczny, jak groźny jest brak wyobraźni u tych, którzy chcą poznać człowieka, przedstawiać jego koncepcje i propagować jakieś koncepcje ludzkiego działania. One nie uwzględniają wyobraźni różnych zagrożeń, które mogą wystąpić i nieustannie występują w ludzkich dziejach. A gdy nadchodzą w danym miejscu i w danym czasie, to wtedy wobec tych zagrożeń z powodu braku wyobraźni, że one mogą tak nadejść, stajemy bezradni. Wyuczoną bezradnością. Bezradnością, którą sami w sobie ukształtowaliśmy, tak w wymiarze intelektualnym, jak i w wymiarze praktycznym. Jeszcze Albert Camus dodaje o tych humanistach, których poddaje krytyce, że zapomnieli o skromności. Że zapomnieli o skromności, to znaczy myśleli, jak mówi Camus, że wszystko jest jeszcze dla nich możliwe, co zakłada, że zarazy są niemożliwe, że wojny, zagrożenia są niemożliwe. To myślenie, że wszystko jest możliwe, to jest brak skromności, wyobraźnia i skromność, powściągliwość myśleniu o własnych możliwościach. Bo jak mówi Camus dalej, bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika. Gdzieś się chowa w jakimś kufrze, w jakichś papierach i może każdego dnia nadejść. Wojna gdzieś tli się i może nagle wybuchnąć. Także poprzez papiery, bo ktoś coś napisze i to też może okazać się zapłonem do działań militarnych, do agresji militarnej, jakieś idee, jakieś zabójcze idee, które stają się wyzwolicielem działania zarazy na masową skalę, zarazy wojennej. Trzeba mieć i wyobraźnię, i skromność, żeby zawczasu temu przeciwdziałać, żeby zawczasu te zagrożenia odpowiednio diagnozować i dawać im stosownie odpór. Pedagogika czasów wojny pamięta, że w ludzkich dziejach wojny były i są, nawet jeśli one w danym momencie nie są tak blisko i tak bezpośrednio nas nie dotyczą, jak dzisiejsza sytuacja agresji i działań militarnych, które wydarzają się za naszą wschodnią granicą w Ukrainie. Dlatego jeśli chcemy pokoju, musimy dostrzegać owe zagrożenia. Musimy z nimi na serio się liczyć, wykazując i wyobraźnię, i skromność, i rozeznanie. Pewien typ determinacji, aby tym zagrożeniom zawczasu skutecznie przeciwdziałać, często poświęcając pewne korzyści, pewne poczucia przyjemności, rezygnując z jakichś typów pozytywnych doznań, ale świat jest tak urządzony, że ta asceza jest nam potrzebna, aby później nie trzeba było wielu łez, wielu bolesnych doznań.
Prędzej czy później pojawi się pytanie, co dalej? Co potem, po każdej pożodze, sprawa dotycząca konfliktu zbrojnego, wojny, czy nawet dotycząca przeróżnych obszarów ludzkich relacji, stało się już coś bardzo złego, tego nie cofniemy. Pytanie, jak budować, jak odbudowywać, na czym, od czego zacząć nasze więzi. I tutaj nawiązanie do sformułowania, do słów filozofa Tadeusza Kotarbińskiego, który nam zapisał takie przesłanie na dziś i na potem. Mówił pan o wyobraźni, o rozeznaniu, a tutaj taka bardzo ważna zasada, jakże pomocna, cytat. Ani jednego ciosu ponad bojową konieczność. Warte uwagi słowa. W dobie konfliktów zbrojnych, które się już stały, w dobie zagrożeń, które zawsze jakieś są przed nami i również w nawiązaniu do działań, które mogą być, a często nie muszą być podejmowane przez człowieka.
Pani redaktor z wyczuciem literackim użyła słowa kategorii pożoga, czyli pożar obejmujący duży obszar, siejący duże zniszczenie. Tak? Etymologiczne jest prasłowiańskiego pożekti, spalić. To jest coś, potężne zniszczenie, po którym pozostaje wiele doświadczenia bólu, cierpienia. Pożogę trzeba, rozprzestrzeniający się wielki ogień, trzeba wpierw ugasić. Tak. O tej kategorii pożogi należy pamiętać. To ona trafia w to, czym są działania wojenne, jak bardzo niszczącym ogniem, wypalającym, wyniszczającym wiele obszarów, zamieniającym w zgliszcza wiele obszarów ludzkiego świata, wygasić pożogę jest trudno. Czasami ją się ogranicza do jakiegoś terenu i teraz jest walka. Tak? Walka jako próba powstrzymania pożogi, jako próba wygaszenia pożogi. I jedną z zasad walki, którą głosił Tadeusz Kotarbiński, wybitny etyk, praksolog, ale też teoretyk walki, wydał pozycje dotyczące właśnie teorii walki, ale w swojej etyce głosił żadnego ciosu ponad bojową konieczność. Przywołała to pani redaktor. Jaka intuicja etyczna za tym stoi? Jaka intuicja etyczna, intuicja serca, jakby powiedział Kotarbiński, że ci, z którymi walczymy, są takimi w istocie ludźmi, jak i my, których, mówiąc językiem taktycznym, neutralizujemy, a mówiąc wprost, uśmiercamy. Ani jednego więcej ciosu ponad bojową konieczność. Rozeznać obszar bojowej konieczności. W walkach i codziennych, międzyludzkich, nie tych militarnych, ale tych zmaganiach, gdzie też jakimiś ciosami się wymieniamy, gdzie są jakieś konieczności, ale trzeba te konieczności rozeznać i mamy pytanie. Różnego typu działania odwetowe, to jest bojowa konieczność, czy jest to duch zemsty, czy mówienie, że odwet jest potrzebny, nękanie ludności cywilnej, niezaangażowanej bezpośrednio jest konieczne, bo osłabia morale walczących żołnierzy, bo wzmacnia morale tych, którzy walczą przeciwko tamtym. To jest bardzo poważne pytanie, gdzie jest owa bojowa konieczność? Gdzie się zatrzymać? Przykład przywoływany, zrzucenie bomb atomowych przez Amerykanów na Japonię. Czy to była bojowa konieczność? Dramatyczne pytania, przed którymi nie da się ujść, które każdy musi sobie postawić, nie tylko ci, którzy decydują o pewnych bardzo mocnych działaniach, ale każdy, który odnosi z tego jakieś korzyści, że wojna się dzięki temu kończy. Gdzie jest owa bojowa konieczność? Czy bombardowanie cywili jest koniecznością bojową, aby na polu walki zwyciężyć i zażegnać ową pożogę, która się toczy? Jakie koszta trzeba ponieść, także po własnej stronie koszta moralne, że przesunęliśmy ową bojową konieczność jeszcze dalej. Także jeszcze dane działanie jest dopuszczalne ze względu na ową bojową konieczność i to nie jest cios ponad ową bojową konieczność. To są pytania, z którymi należy się mierzyć i tu nie można mieć nigdy aż nadto spokojnego sumienia i poczucia, że to nie my jesteśmy w to zaangażowani. Też jesteśmy, bo jakaś korzyść dla nas ze spełniania owych bojowych konieczności płynie, bo na przykład dzięki temu mamy my zagwarantowany pokój, a więc pośrednio jesteśmy w owe bojowe konieczności także uwikłani, co najmniej żebyśmy podjęli namysł moralny nad nimi, jakimi jesteśmy tu dłużnikami i czyimi.
Wyobraźnia, rozeznanie, ostrożność, pedagogika czasów wojny. Tematem audycji Pisma i Znaki. Gościem programu był profesor Marek Rębierz, filozof, pedagog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
Dziękuję pani redaktor za możliwość wspólnego namysłu, wspólnej refleksji. Może właśnie wzmocnienia toczących się dyskusji o wyzwaniach czasów wojny, tych dyskusji, które są dzisiaj coraz bardziej intensywne, także w obszarze pedagogiki, która sięga do swoich polskich tradycji, gdzie problemy czasów wojny były problemami rozpatrywanymi, analizowanymi, a dziś są aż nader aktualnymi.
Profesor Marek Rębierz, dziękuję.
Dzięki piękne.